Zobaczcie, że bardzo krótkim fragmencie świętej Jan, który jest doskonałym teologiem. Jego teologia szybuje ku niebu. Dlatego na obrazach jest święty Jan rysowany razem z orłem, który szybuje poprzez stworze. Widzicie, jak stoła z orłem, to znaczy, że święty Jan. Jego teologia szybuje ku niebu. My nie słuchamy tych opowieści o Jezusie Chrystusie, ale obrazą nam podpowiada, co mamy robić, żeby do Jezusa Chrystusa zdążać. I wśród tych fałszywych postaw wiary, fałszywych dróg wiary, o których mówi się Jan Ewangelista, jest m.in. traktowanie wiary jako magiczny sposób nowego życia. I często mamy takie błędne oczekiwania po seminarium. Takie magiczne wejście Chrystusa w nasze życie, bez problemów, bez kłopotów, bez burz. Jeśli sięgniemy do Ewangelii, zobaczymy, że uczniowie wsiadają do łodzi po doświadczeniu wielkiej mocy, cudu Jezusa, są zachwyśnięci Jego cudami, Jego nauką, tym, że tłumy za Nim idą. I tak uwierzyli w pewnym momencie, że ta moc działa automatycznie, że pozwolili sobie na to, żeby wsiąść do łodzi bez Jezusa. I zobaczcie, kiedy nastają ciemności, kiedy jezioro burzy się od silnego wiatru. Znawcy palestyńscy mówią, że fale na jeziorze galilejskim mogą dosięgać kilku metrów, mimo że to jest jezioro. Kiedy się zerwie wiatr, to nawet potężne deszcze się czasami topiły w tym jeziorze. I bez kozery to jezioro nazywane jest często Morzem Tyberiackim. I często oczekujemy, że no myśmy już trochę dali, parę tygodni za nami, trochę wysiłku, trochę przeciwności, trochę zaangażowania. I słusznie się wydaje, że Pan Bóg musi na to powiedzieć według naszego wzorca, według naszego wyobrażenia. No to żeśmy dzisiaj mieli w Ewangelii w ciągu dnia w niedzielę. Że Pan Bóg wychodzi naprzeciw takim wizjom człowieka, jak on powinien działać. Dlatego mówi Pan Jezus stanowczo. Odaj Bogu to, co należy do Boga. Zrób wszystko, co w Twojej mocy, żeby Pan Bóg w Twoim życiu pozostał Bogiem. Nie Cezarem, nie światem. Nie myślonym Bożym, ale Bogiem. Takim, jakim On jest w rzeczywistości. Zrób wszystko. Nie pozwól, żeby Pan Bóg zaczął w Twoim życiu być okradany i odzielany z tego, kim on naprawdę jest. I brońcie się bardzo przed tym, nie tylko w czasie seminarium, seminarium przede wszystkim, ale w ogóle w życiu, że wiara ma być właśnie takim magicznym sposobem nowego życia. Tyle słyszymy o nowym życiu, o tym, że Chrystus przynosi nowe życie, że daje nowe życie, nową łaskę, czyni nas nowymi ludźmi. I my myślimy, że ktoś tak dokona, wszystko zmienione. Bo ja już wiem, co do mnie należy, no ja jestem. Bardzo się cieszę, że jesteście oczywiście niezmiennie zrozumieli. Ale Pan Bóg nie jest maszyną, nie jest magikiem, nie chce być traktowany. Z żywą miłością. I to, na czym zależy Panu Bogu, to jest, żeby Jego miłość po pierwsze została przyjęta, a po drugie, żebyśmy na tę miłość odpowiedzieli. I strzeżcie się bardzo. Gdzieś tam w naszych czasach się to trochę tak mnoży, takie myślenie właśnie, takiej magiczności, religii. I to, co takie magiczne, bardzo pociąga człowieka, że to jest takie trochę tajemnicze, trochę takie zakryte, nie dla wszystkich dostępne. Wszak prawo, ja mam seminarium, jestem innym człowiekiem, cudowne owoce przeze mnie działają, w ogóle będzie marsz przez zwycięstwo, przez triumf. Tego nie chce Pan Jezus. Pokora, o której często mówimy, wierzę, jest prawdą. O Panu Bogu, o sobie i o świecie jest prawdą. I do takiej pokory wzywa nas Pan Jezus także w czasie seminarium. Czyli przyjęli prawdę o sobie. Tego były też te tematy o grzechu na przykład. Bo człowiek poznał prawdę o sobie i przyjął tę prawdę nie po swojemu znowu, ale w drugiej prawdzie, w prawdzie, którą dzisiaj macie tutaj wyeksponowaną na środku Kościoła, w prawdzie krzyża. Kolejna fałszywa postawa wiary, która też nam często grozi, to myślenie o wierze jako o wyniku samodzielnej pracy nad sobą. Czyli tutaj akcent kładziemy na siebie. Wierzyć to znaczy pokonywać, tak jak po drabinie czy po schodach, kolejne stopnie, kolejne szczeble pewnej doskonałości, takiej moralnej przejrzystości. No, mam się skupić, mam coś zrobić. Postaram się, zresztą zobaczę, często używam tego słowa, postaram się coś zrobić, postaram się zmienić, postaram się nawrócić, postaram się być lepszym, postaram się być cierpliwym. wszędzie tam, gdzie działa łaska Ducha Świętego, zostawmy miejsce Duchowi Świętemu. I pozwólmy, żeby On działał. Dlatego, że Pan nas nazywa do samodzielnej pracy. W ogóle wspólnota Kościoła, ona wyklucza działanie samodzielne. I życie z Chrystusem wyklucza działanie samodzielne. Bo Pan jest słuchaczy, kto jego przyjmuje, przyjmuje Ojca, przyjmuje ich w mocy Ducha i oni w człowieku mieszkają. To już czyni z nas wspólnotę, ale człowiek był sam. To jest we wspólnocie z Bogiem i nigdy sam nie będzie pracował. Nie ma takiej możliwości. Ale bardzo często ten wysiłek taki na siebie kładziemy, że istotą wiary ma być przestrzeganie przykazań. Przestrzeganie praktyk religijnych. Istotą wiary ma być moja perfekcyjność. A ponieważ wiemy doskonale z naszego doświadczenia życia, że takiej perfekcyjności nie jesteśmy w stanie osiągnąć, no to są dwa wyjścia. To sobie całkowicie opuścić. Mam nadzieję, że ja i tak nic nie zrobię. Kim ja jestem? Albo te ograniczenia są. Jak nie potrafię 10 przekazań przestrzegać, to zacznę od 4. Nie potrafię 4, chociaż 2. I z tego karykatura musi powstać, to nie ma innej drogi. Albo człowiek się tak męczy, że już w ogóle nawet nie będzie miał siły, żeby z Panem Bogiem porozmawiać. On będzie zajęty praktykami, będzie zajęty swoimi modlitwami, swoimi postami, swoimi ofiarami. I Pana Boga tak nie będzie, bo człowiek nie miał siły po prostu. No przecież to jedno zdrowie, jedną siłę. Wszedłem też nie bardzo robił. I wreszcie wiara to też fałszywa postawa, fałszywa droga. Traktowanie wiary jako próby dostosowania Boga do swoich planów przyzwyczajenia. W Ewangelii Jana na końcu mamy tę fałszywą drogę, że uczniowie chcieli zabrać Jezusa do łodzi. Zobaczcie, w takim krótkim zdaniu Jan przekazuje nam ważną prawdę. Kiedy Pan Jezus pojawił się znikąd, kroczył po jeziorze, to się nie mieściło w głowie. Też by się nie mieściło, nawet jeśli znamy tę scenę. Ale postarajcie sobie jakoś to wyobrazić, że jesteście gdzieś nad wodą i nagle Pan Jezus zaczyna chodzić. Szok w ogóle, że się Pan Jezus zobaczy, że chodzi po wodzie. I żeby uratować myślenie o sobie, że nie zwariować się, że się coś nadzwyczajnego, to musimy jakoś ukryć nasze rany, czyli zabierzemy się co do łodzi. To potem będzie to można jakoś opowiedzieć innym, że może gdzieś tam się znalazł, nawet żeby do łodzi, nie wiadomo, czy w ogóle po tej wodzie chodzi, może się topi, może pływa, wszystko jedno. Próba zamknięcia Pana Boga w tym, co znamy. To samo będzie na morzu Tabor, kiedy Piotr będzie mówił, Panie, dobrze, że tutaj jesteśmy, postawimy 3 namioty. Nie mógł sobie wyobrazić, co się dzieje. I to samo wreszcie działo się pod krzyżem, kiedy człowiek uciekli. Oni nie uciekli tylko ze strachu, że ich też pozamykają. Oni mi się w głowie nie mieściło, że Pan Jezus da się ukrzyżować. Nie tak sobie go wyobrażamy. I to nie tylko Judasz po prostu myśli. Każdy z apostołów ma to dobre. Poczytajcie sobie rozdziały Ewangelii Jana od 13 do 17. To zobaczycie, jak tam i Tomasz się wypowiada, i Filip się wypowiada, i Piotr się wypowiada. Oni wszyscy liczą na to, że w którymś momencie Pan Jezus okaże się takim, jak go sobie wyobrażali. I często, jak coś wierzę w naszym doświadczeniu, w naszej modlitwie przekracza dotychczasowe doświadczenia, to my się zaczynamy bać, tak jak uczniowie, i próbujemy wtedy Pana Jezusa trochę sobie ściągnąć do siebie, oswoić Pana Jezusa, żeby, broń Boże, nie wyszło, że coś ze mną nie tak. Ci ludzie na mnie zaczną patrzeć, zaczną mi ludzie wytykać. Kiedy się pomodlę inaczej niż do tej pory, to co mnie wyrywa w domu, kiedy jesteś lekarzem, to do siebie. Przed tym się musimy bronić. Bo na fałszach tych dróg wiary musi dojść niestety do wypaczenia obrazu Jezusa Zbawiciela. Myście się nad tym obrazem zastanawiali w minionym tygodniu. Tylko podsumowanie. Ostatecznie na całe życie chcemy to już zamknąć, że Jezus, po pierwsze, nie jest cudotwórcą w takim znaczeniu, jak my myślimy. Uzdrowicielem w takim sensie, jak my myślimy. Pan Jezus pozostaje Bogiem Zbawicielem. Jedynym celem działania Jezusa w życiu człowieka jest zbawienie, czyli bycie z Jezusem na wiekiem niebie. I jeśli temu cokolwiek może służyć, doprowadzić człowieka do zbawienia, to Pan Jezus się służy. Jeśli potrzebne są zdrowienie, to będę miał zdrowienie. Jeśli uwolnienie, to uwolnienie. Jeśli słowo z mocą, to słowo z mocą. Natomiast Pan Jezus nie robi cudów, żeby zadziwić świat albo zaspokoić czyjeś pragnienie, tęsknoty. Bo Pan Jezus mówi bardzo mocno w przypowieści o Łazarzu i bogaczu. Choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą. Cuda może mają taką chwilową moc zadziwienia, że przy zakostaniach się pod świadkami jakiegoś cudownego wydarzenia, ktoś z parafii waszej wstał z wózka niebarackiego, miał raka na tej stronie. Ale czy na pewno wpłynęłoby to na nasze życie wieczne? Zobaczcie, na świecie, w Polsce dzieje się mnóstwo cudów, a nie widać tłumnego ożywienia wiary. Nie widać masowych nawróceń, ale przeciwnie. I na bazie tego chciałbym odnieść się trochę do czegoś, co ostatnio nazywamy takie nowe zjawisko się pojawiło, także właściwie w Polsce, pod takim bardzo biorącym hasłem Ewangelii sukcesu. Bardzo często ktoś mi tam podsyła jakieś filmiki do oceny, do wypowiedzenia się dzieła na temat myślę, to miało jakieś znaczenie, ale czasami chcąc nie chcąc obejrzeć coś tam. I często zdarza się, że ktoś zagłośnięty takim nowym doświadczeniem wiary zaczyna mówić rzeczy w stylu, że jeśli prawdziwie wierzysz, to Pan Jezus cię uzdrowi. Jak nie ma uzdrowienia, to znaczy, że za słabo wierzysz, albo że masz grzechy, albo że nie oddałeś się całkowicie Jezusowi. Bardzo mocno na to uważajcie. Patrzymy dzisiaj na krzyż i to nie jest Ewangelia sukcesu. Jezus powiedział, kto chce być moim uczniem, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. My jesteśmy uczniami Jezusa wtedy, kiedy bierzemy swój krzyż. My jesteśmy uczniami Jezusa, kiedy ten krzyż bardzo mocno odcina na naszym ciele, odbija w naszym życiu. Cierpienie nie jest porażką wynikającą z naszego braku wiary, z braku miłości do Pana Jezusa, albo ze słabego, marnego życia. Już w Ewangelii Pan Jezus potępił, kiedy się pytano nauczycielu, kto zgrzeszył, ten człowiek, czy jego rodzice, że jest chory.
Nikt.
Choroba, cierpienie, problemy są nieodłączną częścią tego życia, bo grzech wszedł na świat przez nieposłuszeństwo diabła i nieposłuszeństwo rodziców. Do końca naszych dni tutaj na świecie, do końca istnienia świata, zło będzie próbowało walczyć z nami. I stąd są te różne problemy, trudności, cierpienia, choroby. To wszystko, co czego już doświadczamy. I nasza wiara nie sprawdza się w tym, czy my będziemy uzdrowieni, czy nie. Nie sprawdza się w tym, czy będziemy mieć życie bez problemów, czy nie. To jest ten fałsz z Ewangelii. My wsiądziemy do łodzi, burze będą. Wichry się w naszym życiu zbiorą prędzej czy później. Naiwnością byłoby oczekiwać, że nas te burze pominą. Natomiast kwestia wiary to jest kwestia tego, jak my to cierpienie przeżyjemy. Czy jako karę, mielibyście Panu znowu na samą karę, czy jako zaproszenie na śladowanie Jezusa cierpiącego. To jest bardzo ważna droga. Ewangelia nigdy nie opiera się na sukcesie. Ewangelia opiera się na prawdzie. A prawda jest taka, że Chrystus cierpiał, umarł na krzyżu i zmartwychwstał. I to jest nasza droga. To jest nasza droga. Innym wypaczeniem obrazu Jezusa Zbawiciela jest traktowanie Jezusa jako takiego sędziego, przewodniczący żywych programów castingowych. Po wszystkiego do dzisiaj w telewizji jest pełna wycieczka. Że Jezus sobie siedzi i patrzy. Ten jest dobry, ten jest zły. Ten za mną pójdzie, ten za mną nie pójdzie. Ten się nadaje, ten się nie nadaje. Nigdzie w Ewangelii nie mamy takiego obrazu Pana Jezusa, który chciałby wybierać sobie spośród ludzi kogoś, kto będzie przywilejowany, albo kogoś, kto będzie absolutnie. absolutnie do niczego. Jezus mówi do apostołów w tym fragmencie Jana: nie bójcie się. To ja jestem. I on to mówi do wszystkich. I zobaczcie, nie robi im wymówki, czego nie wzięli wcześniej do łodzi, że zapomnieli, że wsiedli z niego, że ruszyli po zmierzchu. Zmierzch na Ewangelii Jana jest takim czasem bez Boga. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że to stanie z łaską się wzającej. Wyruszyli po zmierzchu, musiały zapaść ciemności. Sami z Jezusem. Nie mówi, żeby to nie było. Ale mówi, to ja jestem, nie bójcie się. Chrystus przychodzi jako Zbawiciel, który nie osądza człowieka, ale niszczy grzech. Na bazie ostatnich doświadczeń bardzo często były takie głosy ludzi, którzy mówili: Pan Jezus nikogo nie potępia. Bo w Ewangelii mówicie, że nie potępia. To prawda. Ale jakoś takie osoby nigdy nie dodawały drugiej części wypowiedzi Pana Jezusa. Ja Ciebie nie potępiam, ale i Ci nie grzesz więcej. Zobaczcie sobie u Jana rozdział 8, wersety od 1 do 10 czy 11. To jest kobieta, co to użyła, 8 rozdział. Idź, ja Ciebie nie potępiam, ale nie grzesz więcej. Nie grzesz więcej. Jezus nie potępia. Nie chce być, chociaż miał tą prawdę. Ale Jezus też wskazuje drogę i pokazuje nam bardzo jasno, że grzech nie jest naszą drogą, nie może się stać naszą drogą. I wreszcie na tym fałszu postaw wiary, duchu wiary, ostatnie wypaczenie obrazu Jezusa, to Jezus jako taki dostosowujący się do okoliczności lider. Gdzie jest tak, to jestem tym, jest potrzeba, to jestem tym. Jak ludzie chcieliby dzisiaj takiego Boga, to będę takim Bogiem. Zobaczcie, słowa ja jestem oznaczają, że Pan Bóg jest ciągle ten sam. Tu i teraz, zawsze. Nie wczoraj, nie dzisiaj, nie jutro, tylko zawsze. Tu i teraz, on jest zawsze ten sam. Bez względu na to, co ludzie robią i co jeszcze wymyślą. Bez względu na to, jak będzie się żył, tą osobą będzie żył. Pan Bóg zawsze pozostanie Bogiem miłości. Zawsze krzyż będzie znakiem zwycięstwa. Zawsze Pan Jezus będzie na nas czekał. Zawsze. Bez względu na to, co zrobimy, czego się opuścimy, co nam tam wystrzeli, Pan Jezus będzie na nas czekał. On jest zawsze ten sam. Nie uzależnia łaski, błogosławieństwa od swojego nastroju umorowego, od naszego postępowania. Jedyne, co może stanowić jakikolwiek problem, się w warunkach możemy mówić, to jest pragnienie człowieka. Nie mamy pragnienia, nie chcemy. Podejmujemy taką decyzję. Pan Jezus ze smutkiem tę decyzję szanuje. Ale normalnie, gdy człowiek chce, to Pan Jezus wychodzi naprzeciw. Ciągle. Czym jest to zbawienie, na któreśmy się zatrzymywali w tym tygodniu? Najpierw zbawienie to darowanie grzechu, kary, na które człowiek zasłuży, których sam dokonał. To co właśnie było u Jana, w tej kobiecie w dołożonej ósmej. Darowanie grzechu. Nie ma tego grzechu już. Daruje Ci to wszystko. Zobaczcie, że grzech sam ściąga do nas karę. To nie Pan nas karę. Często się posługujemy takim słowem, że Pan karę, że Pan nas pokaże za grzech. Grzech sam ściąga na nas karę. Taka jest właściwość grzechu. A Pan Jezus wziął na krzyż właśnie tę karę za grzech na siebie. Zapłacił według sprawiedliwości swojemu Ojcu za nasze grzechy. Człowiek zasłużył na grzech, bo mówi nam Pismo Święte, zapłatą za grzech jest śmierć. Za każdy grzech. Za każdy grzech. I Pan Jezus nie chciał być umarł. Wiecznie. I dlatego sam na siebie tę śmierć wziął. Zbawienie to dar podana łaska. Człowiek nie może jej wysłużyć, zasłużyć sobie na nie, albo wypracować. Posługujemy się takim hasłem, że chcę być dobry, starać się być dobry. Bardzo dobrze. Może poganie niewierzący też się starają być dobrymi ludźmi. Mam mnóstwo kolegów znajomych, którzy są niewierzący, są dobrymi ludźmi. Nasze zadanie, i chciałbym, żebyście w czasie tego seminarium taką łaskę też prosili, jest świętość. Chcę być święty, nie dobry, nie to samo. Oczywiście jak jestem święty, będę też dobry, ale moja dobroć wtedy wypływa z Boga. Bo jeżeli jestem święty, to mam relację z Panem Bogiem. Mam relację z Panem Bogiem. Rozważaliście fragment z Jana z 3 rozdziału 16-17 werset, tak? Bo umiłował świat. miłości Boga i zbawienia. Myście mieli ten fragment z dziejów apostolskich z 4 rozdziału 12 wersetu. Nie mam w żadnym innym zbawienia, bo nie dam pod niebem innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. Jak teraz przyjąć zbawienie, skoro nie możemy sobie wysłuchać, skoro nie możemy wypracować? Ja w ogóle nie lubię tego określenia, bo ona się czasem pojawia gdzieś tam w tekstach, w modlitewie, żeby sobie zasłużyć na zbawienie. To jest wielki skrót myślowy. Jeszcze raz powtarzam. Na zbawienie nie zasługujemy. Zbawienie możemy przyjąć. Natomiast nigdy nie jesteśmy w stanie sobie wypracować zbawienia. Więc jak możemy je przyjąć? Idąc tym fragmentem, który żeśmy przed chwilą czytali z Jana, to po pierwsze mieli krew ze zwierzę. Czyli chrześcijanin to człowiek, który trzyma się Jezusa zawsze tylko według potrzeby. Mówiłem wam, że zwierzę byłby synonimem życia w grzechu. Nie igrajmy z takim zwierzchem. Czyli także z pokusami, z okolicznościami, z okazjami do grzechu. To jest bardzo ważne, żebyśmy mieli taką silną wolę do stawiania tamy i do mówienia nie. Jeżeli wiemy, że dana relacja, dane spotkanie, dana okoliczność przynajmniej do tej pory zawsze się kończyła grzechem, to unikaj tej okazji, nie samego grzechu. Nie igraj ze zmierzchem. Chodź tam, gdzie jest słońce, gdzie jest światłość. A jeżeli wchodzisz w zmierzch, to za chwilę będzie ciemność. Zostawić się nie chce, kiedy jesteś zmęczony, kiedy są problemy, kiedy różne obostrzenia wchodzą. Zawsze trzymaj się Jezusa. Po drugie, trzeba się przygotować na burzę i fizykę i przeżywać z Jezusem. Burzę i fizykę przyjdą. Jeśli ktoś myśli, że seminarium cudownie zmieni jego życie, mówię o tym, że rodzinnym, społecznym, środowiskowym, mamy bank, nie ma problemów. Tak to nie działa. Owszem, cuda się będą zdarzały. Bardzo wam życzę, żebyście się też stali świadkami jakiegoś spektakularnego znaku Pana Jezusa, ale takiego, jakiego On chce i takiego, który pomnoży naszą wiarę. Natomiast nawet jeśli by się tak wydarzyło, że te cuda przyjmą bardzo szybko, to prędzej czy później powinien nadejść do burzy i wichry, bo taka jest kolejność naszego życia tutaj na ziemi. Nadejdą. Natomiast wy będziecie na tyle inni, na tyle mocni Panem Bogiem i o to się odmienia w czasie tego seminarium, żeby te burze już wami nie chwiały. I to wam mogę obiecać, bo się dzieje w czasie seminarium. Wszystkie burze przestają mieć dla nas znaczenie, one będą. Wichry jeszcze nie raz widać w waszym życiu, ale przestaną dla was znaczenie. I wreszcie zaufam, że Pan wie, jak dotrzeć do brzegu. To kiedy go chcieli brać do łodzi, Łódź znalazła się natychmiast przy brzegu, do którego zwołali. To Pan wie, jak dotrzeć do brzegu, nie my. I nawet w tej przestrzeni ciemności, w sytuacji grzechu, strachu, lęku, Pan nadal przychodzi do człowieka, żeby go zaciągnął za brzeg. To jest przewspaniała rzecz. Widzicie, patrzeć na krzyż, pomyślcie o tym obrazie Jezusa, który wyciąga nas z ciemności, to łódź niemalże w handlu, że natychmiast bez wysiłku człowieka. A łódź jest na brzegu. To jest niesamowita rzecz. Niesamowita rzecz. Moi kochani, mówiłem wam bardzo na spotkaniu świętego Marii Jezusa Ukrzyżowanego. Teraz zwracam się z otwartym sercem też do cudownego księdza proboszcza. Ona bardzo, księża proboszczu, chciała, żeby w parafiach był przerw o Duchu Świętym raz w miesiącu. Raz w miesiącu. I ja mam nadzieję, że ksiądz proboszcz łaskawie wplecie w tygodniu którymś dogodnym, żeby raz w miesiącu taka msza była. Po co taka msza miała być? Będziemy do tego dochodzić powoli. Dzisiaj mam przychodzenie obrazy, żebyście się z tym zapoznali. Jest tutaj koronka, która powstała w naszej parafii, zatwierdzona przez księdza biskupa, więc można się nie mały w kościele modlić. To nie jest do prywatnego wymagania. Tak znaczy kierownik te waszej zostawiam, to się też nachodzi o ciebie. Mam parafia, jak wam mówiłem, i początek jej życia był naznaczony bólem, cierpieniem rodziców, ale też cudowną ingerencją Boga. Skończyliśmy chyba na tym, że rozstali się ze swoim bratem. Po śmierci rodziców została rozdzielona z bratem, nigdy więcej się nie zobaczyła. I nią zaopiekowało się wujostwo, które emigrowało też. I tak ona z nim dorastała, aż pewnego dnia została wydana za mąż, to znaczy najpierw obiecana, zostanie wydana za mąż. I ona zareagowała stanowczo sprzeciwem. No, dzisiaj powiedzmy, że to już wielkie, czasem się tak zdarza. Ale w kulturze Bliskiego Wschodu, jeszcze 100 lat temu, to był kult wymierzony wujak, który się nim zajął. To było absolutnie niedopuszczalne. I po tym fakcie, kiedy ona sobie odcięła włosy, to był znak tego, że ona nie będzie zaręczyć. Wuj zaczął ją traktować jako najgorszą z służących. Sądząc, że ona trochę zgłodnieje, trochę zostanie upokorzona, trochę poszturchana, pobita, pewnie zmieni zdanie. Ale ona trwała przez to, że chce wynaleźć absolutnie do Chrystusa. I w tym czasie takiego osamotnienia rodzi się pragnienie, żeby udać się do brata, żeby się spotkać ze swoim bratem. Ona wysyła list najpierw do swojego brata i wysyła przez muzułmanina, sąsiada, który miał kontakty handlowe i mógł zawieźć ten list do jej brata. I kiedy jest z prośbą tego sąsiada, żeby wysłał list, no to tak wiecie, jak w ludzku człowiek czasami chce się po prostu wyżalić, on to delikatnie zapewnia i co tam nie słychać, jak ona żyje, widzi, że jest zmartwiona, zmizerowana. No, tak wylewa swoje serce, że no, trochę ciężko jej jest ostatnio, taka samotna się czuje. I wtedy ten muzułmanin zaczyna jej mówić, żeby zostawiła wuja, przeszła na islam, że u nich jest nie do pomyślenia, żeby tak traktować człowieka i w ogóle. I ona bardzo stanowczo wyznaje wiarę Jezusa Chrystusa, że absolutnie nie zamieni Chrystusa na coś, co jest jego cieniem, podobieństwem, że nigdy nie wyprze się wiary katolickiej, że ta sytuacja w domu mówię, nie jest absolutnie powodem tego, żeby zrezygnować z Chrystusa. I wtedy tutaj jak do którego po prostu podżynają wiarę i zakrwawiają, wyrzucają dużą do rowu. Mama Arka budzi się po jakimś czasie w jakiejś grodzie skalnej, znajduje już sobie jakąś pielęgniarkę, która się nią opiekuje, która ją karmi, która daje mnóstwo dobrych rad na przyszłość. Jak możemy wnioskować, już się domyślacie, że ma to cudowna ingerencja Matki Bożej. Natomiast mała Arka do końca życia ma już tutaj ranę na szyi, a po śmierci wychodzi jeszcze, że miała przeciętną tchawicę, co właściwie powinno ją zakończyć w jej przypadku śmiercią. Zresztą niewiadomą znaką tego wypadku był chrapliwy głos, który miała trudności z oddychaniem, ale absolutnie żyła. Ta rana była widoczna przez długi czas, jeszcze po śmierci. I Matka Boża każe jej iść do kościoła, tu otrzyma pomoc, ona tam się dosyć długo modli, przychodzi ksiądz, który potem stanie się jej przez krótki czas spowiednikiem, kierownikiem duchowym. On ją potem zaprowadza do, zgodnie z przepowiednią Matki Bożej, do sióstr córek świętego Józefa. Ale tam będzie szybko ujawniły się nadzwyczajne stany, różne ekstazy, jakieś charyzmatyczne zdolności. I to trochę zaskakuje siostry, które żyją czynnie. I mądra przełożona stwierdza, że dla jej duchowości, dla jej delikatności bardziej odpowiednim miejscem byłby zakon ścisły z klauzurą. A ponieważ sama planuje wtedy przejście do kapelitanek, zabiera mała ze sobą. Oczywiście wstąpienie do zakonu jest poprzedzone jeszcze latami pracy, służące, żeby mieć wiarę. Mała Arka wykonuje to z wielką sumiennością, z wielką skrupulatnością. Wszystkie pieniądze, które zakon wydaje namiętnych, także tylko tyle zbierała, ile było konieczne na posad zakonu. Zresztą wszystko wydaje i z żalem żegnana jest, kiedy wstępuje do zakonu. I tak usłyszy się jej droga w Karmelu we Francji. I tutaj następuje taki okres, kiedy te wszystkie zjawiska uwidaczniają się w niej ze zdwojoną siłą, ale co ciekawe, sama ma pewne świadomości w tym sensie, tak jak to jest przed nią zakryte. Ona ma proroctwa, ekstazy, zasypianie w czasie mszy świętej, a nie dlatego, że jest na nakazanie, tylko na dźwięk imienia Jezus potrafi wpaść w ekstazę, a kiedy się ocknie z tego, ona w ogóle nie wie, co jej się przydarzy, bo nazywa to sen. Tutaj też zaczynają się zjawiska trudne dla tego zrozumienia, opętania ekspresyjnego. Mała Arka przyjmowana przez Matkę Bożą, przez Pana Jezusa zgadza się na diabelskie pokusy, na nich po to także na całkowite opętanie, jako wynagrodzenie Panu Jezusowi za wszystkie bluźnierstwa, za wszystkie grzechy, tych, którzy dobrowolnie oddają się szatanowi pod władzę, pod panowanie. No i tu zaczyna budzić też pewien strach wśród sióstr, pewne też niezrozumienie. Ale z drugiej strony wzrasta też takie poczucie, że kiedy ona z tego stanu jest zerwane przez księdza. Te słowa przynoszą wszystkim pokój. I wśród wielu słów, które Arab przekazuje, naprawdę bardzo skraca. Nie sposób byłoby to wszystko powiedzieć. Jest też prośba, by odnowić to nabożeństwo Ducha Świętego. I mama Arabka prosi, by zostało ustanowione takie nabożeństwo na całym świecie, raz w miesiącu, na planem odprawieniu przewodywną od Duchu Świętym, wzruszałym. Wtedy, kiedy nie wypada żadne wspomnienie, żadne święto, normalnie jest specjalny formularz Duchu Świętym. Przewodywna oznacza, że jest to ofiarowana na uczczenie danej osoby boskiej czy osoby świętej. Czyli przewodywna Duchu Świętym, to znaczy, że jest ona na uczczenie Ducha Świętego. Odprawia się w kolorze czerwonym i mała Arabka oczywiście powtarza obietnicę Pana Jezusa. Związuje z tą żołnierzową obietnicę, że każdy kapłan, który ją odprawi, każdy świecki, który będzie w niej uczestniczył raz w miesiącu, otrzyma światło i pokój na godzinę przejścia do nieba, ale przede wszystkim otrzyma światło i pokój tu i teraz, w tej chwili. Co się dzieje? Bez żadnej spektakularności i trudności, co tym opowiadam, to jest zbyt intymne, ale na sprawie tego, już jest praktykowana, zrealizowana już kilka lat. Oczywiście wszyscy uczestnicy mówią o tym niezwykłym takim pokoju, niezwykłej bliskości Pana Boga w czasie tej mszy i także po niej. I też taki spektakularny odcinek, który może powiem już następnym razem, żeby za długo tutaj nie było. Dlatego Was zachęcam, żebyście się z tą postacią poznali. Tutaj mogło się przekazać jego obraz. Zachęcam Was, żebyście tą koronkę odmawiali też prywatnie w kościele. Powiem, może kiedyś będzie okoliczne, poza pandemiczne, że łatwiej będzie ten czas tutaj jakoś przeprowadzić, zorganizować, ale nie potrzebuje żadnych dodatkowych przygotowań. Natomiast, ponieważ w szkole człowiek naprawdę wielkiej odwagi i męstwa, to ja wierzę, że on wreszcie swoją informację i serce wchodzi na prośbę Pana Jezusa. Bo księża też dużo łaskiego księża my doświadczamy dzięki tym przyświętej, więc wszyscy księża są zaangażowani w kilku parafiach naszej diecezji. Jest, ale gdyby się w tej części diecezji pomysłowali, czy to bardzo serdecznie życzę. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i życzę Wam wielkiej wytrwałości w kolejnych tygodniach. Zresztą zobaczcie, że to bardzo szybko. W kolejnym tygodniu to będą leciały jeden dzień. Natomiast dbajcie o to, żeby oczyszczać swoją wiarę tylko i wyłącznie potrzebę Chrystusa. Niech będzie Wam.